We wtorek drugiego tygodnia Bożego Narodzenia usłyszymy kolejny fragment pierwszego listu świętego Jana. Jan pisze, że dobra nowina, czyli to, co nazywamy Ewangelią, dobrą nowiną, ale też dobrą nowością, nowością, którą usłyszeliście od początku, jest to, że mamy się wzajemnie miłować. To jest istota chrześcijańskiego przekazu. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A czemu go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. Więc nie dziwcie się, że jeśli świat was nienawidzi. Jakby tutaj święty Jan pokazuje, że to, co denerwowało Kaina, to była dobroć Abla, to była sprawiedliwość Abla. Więc nie dziwcie się, że wy też będziecie nienawidzeni. Dokładnie na tej samej zasadzie. Jeżeli jesteście dobrzy, jeżeli wierzycie, jeżeli jesteście sprawiedliwi, to tych, którzy są niesprawiedliwi, tych, w których nie ma miłości, którzy nie są dobrzy, którzy są chciwi, nieczyści, pyszni, oni, będziecie ich denerwować właśnie swoim dobrem. Więc nie dziwcie się, że świat was nienawidzi, ale Jan zaraz nas pociesza, ale my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Właśnie dlatego, że miłujemy braci. Ci, którzy miłują, przechodzą ze śmierci do życia. Ci, którzy kochają. To jest ta dobra nowina. I, że mamy się miłować, więc jeżeli się miłujemy, nie grozi nam śmierć. Ze śmierci przechodzimy do życia. Natomiast kto nie miłuje, trwa w śmierci. To znaczy, że kiedy przyjdzie po niego śmierć, kiedy przyjdzie na niego śmierć, stanie się ta śmierć śmiercią ostateczną. Śmiercią, od której nie ma ratunku. Natomiast my, ponieważ miłujemy, przechodzimy z Chrystusem ze śmierci do życia. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. Jezus mówi te słowa, że to nie jest tak z piątym przykazaniem, że nie będziesz tylko mordował, ale mówi, każdy, kto powie swojemu bratu pusta głowo, raka, czy jakieś inne słowo obraźliwe, które wypływa z serca pełnego złości, nienawiści, już zabił swojego brata, już w sercu swoim go zabił. I to są słowa Jezusa i Jan je w jakiś sposób przytacza, parafrazuje właśnie w taki sposób, że każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. No to są ważne takie przypomnienia, na przykład wobec grzechu aborcji, który jest grzechem zabójstwa dziecka. Że ktoś, kto się dopuszcza takiego grzechu, ktoś, kto w nim współuczestniczy, ktoś, kto popiera, jakby uczestniczy w zabójstwie. I tutaj Jan mówi bardzo mocno, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Czyli najpierw jest konieczne zawsze nawrócenie, prośba o przebaczenie grzechów. Jan mówi, że sprawdzianem miłości jest gotowość poniesienia ofiary. Po tym poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas swoje życie, więc my też winniśmy oddawać życie za braci, oddać życie za braci. I Jan pokazuje, na czym to polega, że nie chodzi wcale bez od razu o śmierć fizyczną, tylko jeżeli wiemy, że ktoś by posiadał majątek i wiedział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Więc nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą, czyli właśnie tym, żeby dzielić się z potrzebującymi, widzieć potrzebujących, wychodzić im naprzeciw, nie bać się ofiarować siebie, swoich jakby bogactw materialnych, swojego czasu. Na tym polega miłość, a w jakichś sytuacjach granicznych także oddać swoje życie, no, gdzie mamy przykład wielu świętych, jak choćby świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. Czy miłość przynosi pokój? Miłość daje sercu pokój. I Jan mówi, ale czasem tak jest, że nasze serce nas oskarża, bo jesteśmy grzesznikami, bo mamy jakieś grzechy na sumieniu. No i mówi od razu, no to Bóg jest większy od naszego serca. To można Mu przynieść swoje upadki, swoje grzechy. Zna wszystko. Umiłowanie. A jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu. Właśnie ten pokój, który bierze się z miłości, pozostawia w sercu też ufność, że można się zdać na Boga. Nie ma w sercu już wtedy niepokoju, bo serce, które kocha miłością ofiarną, ono Bogu ufa, bo wie, że Bóg nie może go zawieść. Ewangelia dzisiejsza to kolejne spotkanie Jezusa i powołanie uczniów, ale w wersji Ewangelii Janowej. Podobnie jak wczoraj Andrzej przyprowadził Piotra, tak dzisiaj Jezus powołuje Filipa, a Filip przyprowadzi Natanaela. Tradycja oraz spisy apostołów utożsamiają Natanaela z apostołem Bartłomiejem. To spotkanie Jezusa z Natanaelem jest bardzo intrygujące, bo Filip, najpierw powołany przez Jezusa, idzie, świadczy i za tym świadectwem Filipa pójdzie także Natanael, ale pójdzie z oporami. Bo Natanael pyta Filipa, czy może być co dobrego z Nazaretu? Tak jakby Nazaret cieszył się jakąś złą reputacją. I Filip mu odpowiada, podobnie jak Jezus wczoraj odpowiedział Andrzejowi i drugiemu uczniowi, chodźcie, zobaczycie. Chodź i zobacz. Jakby jeżeli chcesz się przekonać, musisz pójść, musisz zrobić krok do przodu, musisz wyjść naprzeciw, musisz wyjść jakby z tego miejsca, gdzie teraz jesteś. I kiedy Natanael się zbliża, Jezus go widzi. To jest takie charakterystyczne. Także wczoraj w tym powołaniu Andrzeja i Piotra słyszeliśmy, że kiedy uczniowie idą za Jezusem, Jezus ich zobaczy. I że to jest taka prawda o uczniu. Jeżeli uczeń idzie za Jezusem, to Jezus go widzi. Także w sensie duchowym. Jeżeli my postępujemy za Chrystusem, to On widzi naszą drogę, nasz trud, nasze wysiłki, nasze zniechęcenia. I Jezus go widzi z daleka i mówi pewną pochwałę od razu Natanaela, że to jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Nie wiemy, do czego się odnosi Jezus, w jaki sposób zna Natanaela. Sam Natanael nie rozumie i nie wie tego. Pyta, skąd mnie znasz? I wtedy Jezus mówi mu jakąś tajemniczą sytuację, w której Natanael musiał być w relacji z Bogiem. Widziałem cię, zanim cię powołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. I znowu nie wiemy na pewno, co się wydarzyło pod tym figowcem. Tutaj egzegeci czy pisarze duchowi mają różne interpretacje. To drzewo figowe nas też może zastanawiać, bo ono jest drzewem, pod którym ukrywają się Adam i Ewa po grzechu, kiedy robią sobie opaski właśnie z figowca. Może to ma właśnie takie znaczenie, że Natanael w swoim grzechu ukrywa się przed Bogiem pod figowcem. Może żałuje za ten grzech, może płacze, no ale to są nasze jakieś te interpretacje. W każdym razie Jezus go widzi, tak jakby Bóg widział Natanaela w tej sytuacji, bo Natanael się zwraca do Boga i dlatego Natanael składa takie bardzo mocne wyznanie wiary. Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. No, nazwać Jezusa Synem Boga to jest ogromna odwaga, to jest ogromna odwaga wiary. To Jezusa nazywali nauczycielem, rabbim, właśnie prorokiem, ale od razu powiedzieć przy pierwszym spotkaniu, że to jest Syn Boży, to znaczy, że w życiu Natanaela musiało się wydarzyć coś no, niezwykłego, że od razu mówi o Jezusie w taki sposób. Ty jesteś królem Izraela. I wtedy Jezus mówi, że nawet jeżeli to mu się wydaje wiele, to zobaczy dużo więcej. Zobaczy niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. To jest nawiązanie do wizji patriarchy Jakuba, który widzi drabinę do nieba, gdzie wstępują i zstępują aniołowie, wchodzą i schodzą z nieba i wchodzą do nieba. I Jezus mówi, że Natanael będzie to widział, ale w związku z Synem Człowieczym, jakby tym, który zstępuje, którym przyszedł naprawdę z nieba, jest właśnie Jezus, Syn Człowieczy i Syn Boży. I te słowa ujrzycie niebo otwarte, one nam też jakby tłumaczą, dlaczego to właśnie czytanie jest w okresie Bożego Narodzenia. No to Syn Boży zstąpił z nieba właśnie po to, żeby do nieba otwartego już wprowadzić człowieka, wprowadzić wszystkich ludzi. To spotkanie Jezusa z Natanaelem utwierdza nas, potwierdza nam to, że Bóg słyszy wszystkie nasze modlitwy, że Jezus wie o nas wszystko, a zwłaszcza o tych sytuacjach, kiedy zwracaliśmy się do Niego, także wtedy, kiedy te nasze próby zwracania się do Boga mogą być jakieś trudne, wstydliwe, dramatyczne. On jest Synem Bożym, On jest Królem Izraela, ale On jest Królem Wszechświata.